programie Jak było naprawdę wracamy do II wojny światowej, a konkretnie do wojny między Japonią a Stanami Zjednoczonymi o dominację na Pacyfiku. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, witam serdecznie. Ten film, który weźmiemy dzisiaj na warsztat, opowiada moim zdaniem o czymś wyjątkowym. Opowiada o tej wojnie z niecodziennej perspektywy. To historia przede wszystkim, jak dla mnie, o wzajemnej przyjaźni, wzajemnym poświęceniu dla wyższego celu. Chodzi mi o Szyfry wojny, film z 2002 roku. Tutaj głównym bohaterem jest żołnierz piechoty morskiej Joe Enders, w tej roli Nicolas Cage, który otrzymuje od swoich przełożonych bardzo ważne zadanie. Ma ochraniać i opiekować się, w cudzysłowie, łącznikiem z plemienia Indian, a konkretnie z plemienia Navajo. To szeregowy Ben Yachzi w tej roli Adam Beach. To łącznik, który przekazuje meldunki w swoim ojczystym języku, w języku Indian. Dzięki temu Japończycy, nawet jeżeli prowadzą nasłuch i słyszą przekazywane meldunki, nie są w stanie ich zrozumieć, nie są w stanie pozyskać informacji na temat tego, co Amerykanie planują zrobić. Dlatego on, jak i inni Indianie, którzy trafiają do amerykańskiej armii w tym samym celu, są tak ważni. Japończycy na nich polują, z tego co mówi film. I Nicolas Cage otrzymuje też inne zadanie. Jeżeli jego łącznik miałby trafić do japońskiej niewoli, jeżeli Japończycy będą chcieli go zaciągnąć, to on ma tego Indianina zabić. Większość akcji tego filmu osadzona jest w walkach na wyspie Saipan, o której też oczywiście powiemy z moim ekspertem, ale najważniejsza jest ta historia. Czy Indianie wykorzystywani byli do tego, aby szyfrować wiadomości, aby przekazywać wiadomości tak, aby Japończycy nie zorientowali się, co ci Amerykanie będą robić? O tym porozmawiam z doktorem Jarem Ołosławiakiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Jak zadzwoniłem do pana i zapytałem się, czy możemy właśnie ten film omówić, to pan powiedział, że na filmy z Nicolasem Cage'em ogólnie trzeba patrzeć pod troszeczkę innym kątem, bo są w pewien sposób specyficzne.
Znaczy one mają taką opinię, bo ja na przykład spotkałem się z opinią, że właśnie Nicolas Cage to jest taki aktor kojarzony, tak jakbyśmy powiedzieli, i to może trochę krzywdząco dla niego, jak mamy Stevena Seagala albo Adama Sandlera. Mhm. Ja osobiście nie mam żadnego problemu z Nicolasem Cage'em i w zasadzie z większością filmów, które miałem okazję z nim oglądać.
Nie, podobnie.
Nawet jako historyk muszę powiedzieć, nie miałem większego problemu z oglądaniem Skarbu Narodu. Mimo tego, że oczywiście fabuła jest dość absurdalna, ale rozumiem, że jest to kino, nazwijmy to tak, jak nie traktuję poważnie, prawda, Indiana Jonesa, jak kiedy oglądam, tak. I nie oceniam Harrisona Forda z tej perspektywy. Natomiast faktem jest, że Nicolas Cage dorobił się pewnej takiej tutaj łatki w Hollywood aktora takiego specyficznego, co nie wydaje mi się do końca zasłużone, ale jakby to nie przeszkadza mi w cieszeniu się filmami, w których on gra. A gra, to trzeba powiedzieć tutaj, że on gra w najróżniejszych filmach. Mhm. To nie jest właśnie aktor taki jak Steven Seagal, który gra, prawda, tylko w filmach, których okłada innych pięściami.
Tak.
Albo dokładnie z kolei tak, tylko w komediach jak Adam Sandler, więc tutaj akurat jest to aktor bez wątpienia wielofunkcyjny, jeżeli tak możemy powiedzieć. I przykładem chociażby właśnie jest film wojenny, jakim są Szyfry wojny.
No i on w tym filmie wciela nam się w, bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, kaprala.
Tak.
W kaprala amerykańskiej armii, który na początku widzimy go, jak on walczy na, jak rozumiem, Guadalcanal, to jest 43
drugi,
rok.
42, wierzę, Guadalcanal.
Tak, więc Wyspy Salomona.
Tak jest, tak, kampania na Wyspach Salomona. Walki na Wyspach Salomona, czy konkretnie Tesco dookoła największej wyspy Guadalcanal, to były te starcia, które w jakimś sensie są punktem przełomu na Pacyfiku. Bo większość osób kojarzy Midway, mieliśmy zresztą niedawno, powiedzmy, był film w latach 70., był chyba 2019,
19 20, rok,
coś takiego, tak. Więc natomiast Midway to jest ten jakby często wskazywany punkt przełomu, utrata tych wszystkich lotniskowców, Amerykanie wychodzą z defensywy. No tak, ale z wyjścia defensywy do tego, żeby zaczęło to iść w drugą stronę, to jeszcze chwila. No i właśnie to jest ta kampania na Guadalcanal, która zresztą zajęła pół roku, więc to też nie było tak, że jedno starcie i z
głowy. Też nie były łatwe walki.
Tak jest, dlatego jest to zresztą kampania, a nie operacja albo bitwa. Walki były zażarte i w jakimś sensie one są też przełomowe właśnie dlatego, że tam Amerykanie nie w takim starciu morskim, tylko to jest kombinowana w ogóle kampania, mamy walki w powietrzu, na morzu, cały szereg stać, ale też właśnie walki na lądzie, gdzie Japończycy są pobici i są zmuszeni do wycofania się. Na tym etapie można powiedzieć dopiero Amerykanie trochę tak rozbijają taki mit, bo wcześniej oczywiście on też był trochę przerysowany, ale to jest ten mit tego takiego japońskiego żołnierza, który w dżungli dżungli jest doskonały, lepszy. No, oczywiście Amerykanie nigdy nie byli za bardzo z tymi wątkami, że ktoś jest lepszy od nich, natomiast tutaj po tych pierwszych etapach wojny na Pacyfiku było takie trochę przekonanie, że Japończycy to tacy urodzeni wojownicy do walki w dżungli, prawda? Pewna psychoza może. Natomiast Guadalcanal przełamuje trochę tą koncepcję, aczkolwiek potem mamy bardzo, bardzo krwawe bitwy, bo nim dojdziemy do Saipanu, na którym się rozgrywa akcja filmu, no to właśnie wcześniej była też w 1943 roku bitwa o Atol Tarawa, walki na wyspie Betio, gdzie Amerykanie ponieśli bardzo ciężkie straty. Gdzie oni się spodziewali, że oni wylądują, artyleria okrętowa rozbije tam wszystko, co było, bo to są takie, no atol, to są takie wysepki, po których woda się może przelać, jak prawda mamy większe fale. Mówiąc trochę przerysowując, natomiast okazało się, że tam oni ponieśli bardzo ciężkie straty, mniejsze niż obrońcy, ale tutaj percepcja, ta tolerancja dla strat japońska była o wiele wyższa, więc Amerykanów to zabolało. No a potem mamy Saipan, który czasami był nazywany piekłem na ziemi, o którym już powiemy sobie, bo właśnie jest w jakimś sensie, te walki są tłem tego filmu.
No i tam też trafia Nicolas Cage właśnie. Nicolas Cage, który ma opiekować się Indianinem z plemienia Navajo. Zresztą ten Indianin to nie jest jedyny, który tam trafia razem z nim, bo tam jest ich bodaj dwóch albo nawet więcej.
Znaczy mamy tych dwóch, bo tam jeszcze Nicolas Cage ma tego sierżanta, z którym też jakby oni się zostają przydzieleni i oni są tacy właśnie nie do końca chętni tej roli, prawda?
Dokładnie tak. No właśnie, zanim zapytam, jak oni w ogóle na to patrzyli, to tak, Amerykanie, którzy wykorzystują plemiona Indian, czy raczej przedstawicieli ich, żeby szyfrowali, przekazywali meldunki tak, żeby Japończycy się nie zorientowali, o co chodzi.
Tak. Znaczy, no, nie jest to rzecz wbrew pozorom nowa dla Amerykanów, bo już w pierwszej wojnie światowej oni wykorzystywali Indian do przekazywania właśnie meldunków w ich języku. Dodajmy, że to zostało zauważone, bo w latach 30. Niemcy wysłali misję antropologiczną, żeby zbierała, uczyła się języków wśród amerykańskich Indian, która nie odniosła wielkiego sukcesu, ale to z kolei spowodowało, że w Europie w czasie II wojny światowej Amerykanie mieli pewne opory przed właśnie używaniem tych indiańskich koderów. Nie wiem, jak będziemy po polsku code talkers tutaj przekładać. Ale tych szyfrandów może w ten sposób, prawda, indiańskich, choć byli takowi z plemienia Comanchów w Normandii. Natomiast na Pacyfiku faktycznie, bo był cały szereg prób wykorzystania, czy też wykorzystywania po prostu tych różnych plemion, czy wojowników indiańskich, natomiast to, o czym my tutaj nazwijmy, mówimy, to są Navajo, których było około 300. Więc oni też bodajże z 500 łącznie, to oni stanowili tą taką największą grupę. Już ten pomysł powstał zresztą na początku 1942 roku. Weteran I wojny światowej, biały, który wychowywał się z powodu tego, że jego rodzice byli misjonarzami w rezerwacie Navajo, padł na taki pomysł, że właśnie to jest taki język tak ciężki do zrozumienia, bo on jest o tyle specyficzny, że język Navajo ma swoją wewnętrzną gramatykę, strukturę, która jest kompletnie inna od nawet pokrewnych, więc to trzeba naprawdę wejść, rozumieć. On zresztą znał tylko wersję handlową i sam przyznawał, że on rozumie tylko część niuansów, więc jak się było native speakerem, to tutaj on oceniał, że bodajże 12 osób z całych Stanów Zjednoczonych jest w stanie poza Indianami tym językiem mówić, więc ryzyko, że prawda ktoś podsłucha z drugiej strony, było niewielkie. Więc na początku 1942 roku taki pomysł powstał, w maju jest pierwszych 29, bo tak to się w historii określa, właśnie pierwszy taki pluton sformowano i zaczęto szkolenie i testowanie, jak to będzie działać. No ostatecznie to było, jak wspomniałem, 300 Indian. Tu dodajmy zresztą, że Indianie amerykańscy bardzo aktywnie, można powiedzieć, brali udział w walkach amerykańskich w czasie II wojny światowej, bo ocenia się, że plus minus 1/3 tej odpowiedniej wiekowo populacji brała udział w walkach w ramach amerykańskich sił zbrojnych, więc w porównaniu do innych grup to było zdecydowanie więcej. Natomiast tutaj warto też wspomnieć, że właśnie tych Indian postanowiono wykorzystywać też dlatego, że równocześnie właśnie na Tarawie w 1943 roku zorientowano się, że kooperacja, koordynacja i kooperacja różnych rodzajów sił zbrojnych nie do końca funkcjonuje, kiedy trzeba właśnie skoordynować ostrzał artylerii morskiej, lotnictwo, na miejscu na ziemi mamy piechotę morską, ale też czasami wojska lądowe. Wtedy Amerykanie wpadli na pomysł, że trzeba zorganizować taką wspólną jednostkę komunikacyjną, która by koordynowała te wszystkie właśnie tą łączność. No i w to postanowiono wprzęgnąć jeszcze tych Indian z tym ich bardzo unikalnym językiem, co miało, prawda, wziąć i zapobiec odczytaniu czy podsłuchaniu tych meldunków przez Japończyków. No bo mówmy się, o wiele łatwiej było znaleźć Japończyków znających angielski niż drugą stronę, tak, prawda? Więc tutaj było, tak, to ryzyko faktycznie, że oni będą podsłuchiwać, starać się wpływać, zakłócać albo podawać fałszywe rozkazy. Natomiast tylko jeszcze kończąc wypowiedź, która jest już i tak za długa, na temat tych dwóch żołnierzy.
Jeszcze nie.
To faktem jest, że ci Indianie dostawali swoich opiekunów, aczkolwiek oficjalnym powodem było to, gdyż zdarzyło się kilka sytuacji, chyba właśnie na Sajpanie, gdzie oni byli brani do niewoli przez swoich kolegów, gdyż byli brani za Japończyków. I żeby uniknąć tej sytuacji, każdy z nich miał dostać opiekuna. No i tutaj pojawia się jeszcze ten wątek, że ci opiekunowie mieli tą, nazwijmy, tajną, ukrywaną przed swoimi podopiecznami misję, że jeżeli byłoby ryzyko dostania się do niewoli,
to
ujawnienia,
trzeba ich zabić.
To mają zlikwidować swoich podopiecznych.
No właśnie, i teraz pytanie, czy to jest prawda, bo ja się natknąłem przynajmniej na dwa artykuły w sieci zagraniczne dotyczące wojen morskich, bitew morskich, w których autorzy twierdzili, że takich rozkazów w zasadzie nie było.
No tak, tylko że, tego nie wiemy, gdyż nie doszło do takiej sytuacji, okay, bo nie mieliśmy sytuacji, w której faktycznie któryś z tych opiekunów musiałby zabić swojego podopiecznego. Straty były, ale one nie były takie w bezpośrednim boju, bo teraz nie chcę powiedzieć, czy ktoś tam zginął, bo przyznam, że w tym momencie nie chcę wprowadzić naszych słuchaczy w błąd. Natomiast z artykułami może być o tyle trudniej, że w marcu 2025 roku część artykułów na stronach samej Armii Stanów Zjednoczonych zniknęła, gdyż jak może pan redaktor wie, jest nowa polityka wewnątrz amerykańskich sił zbrojnych, tak? Jest wycinanie różnych treści, które są uznawane za, teraz nie pamiętam polskiego odpowiednika, tu chodzi o te, prawda, DIA, te takie promujące mniejszości i tak dalej. Kłopot polega na tym, że użyto do tego narzędzi AI, więc wycięto najdziwniejsze rzeczy, jak na przykład artykuł na temat bombowca, który rzucił bombę atomową na Hiroshimę, nazywającego się Enola Gay, bo AI, tak, uznało, że gay dotyczy mniejszości seksualnej, tak, a nie damskiego imienia, więc Jeszcze chyba przez chwilę AI nas nie zabije, natomiast daje nam tego typu różne kwiatki, bo też tam część artykułów, na przykład dotyczących właśnie tych szyfrantów indiańskich, została przywrócona po ich protestach, zresztą z przeprosinami, czy też argumentem, że oczywiście uwielbiamy naszych, czy też nazwijmy, czcimy pamięć naszych, prawda,
oczywiście,
weteranów, pomyłka techniczna. Pomyłka. No, natomiast tych pomyłek technicznych troszkę było. Natomiast jeżeli nie było oficjalnie rozkazu na piśmie, nie zmienia faktu, że oczywiście przecież też można wydać komuś poufny rozkaz ustny. Tak. No i to nie zawsze zostawia ślad w dokumentach. To jest też dla historyka zawsze trudność, że czasami pewne rzeczy, no wiemy, że miały miejsce, ale w dokumentach wcale obecne nie będą.
Ale rozumiem, że jeżeli faktycznie był taki rozkaz, nawet odgórny, z głównego dowództwa, to Japończycy musieli faktycznie polować na tych łączników, żeby jakoś dorwać się do tego języka, żeby oni rozszyfrowywali te wiadomości amerykańskie.
Znaczy, no Japończycy byli świadomi tego, że jest używany jakiś kod. Ja nie jestem pewien, czy oni, bo przyznam, nie siedziałem w tym temacie tyle głęboko, żeby wiedzieć, czy Japończycy zdawali sobie sprawę, że to jest język Indian.
I że to są Navajo, tak.
Tak, znaczy powiedzmy z ich perspektywy to dla nich to prawdopodobnie był jakiś szyfr i oni z pewnością starali się w miarę możliwości, no po prostu ten personel łączności schwytać i wydusić od nich tą informację.
Najważniejsze, żeby go zrozumieć.
Tak, albo w ogóle uzyskać jakieś dodatkowe informacje, tak, więc tutaj, powiedzmy sobie szczerze, to we wszystkich wojnach, gdzie już mamy tą komunikację, prawda, zdalną, to personel łączności obok oficerów to jest taka najcenniejsza zdobycz dla przeciwnika, więc tutaj oni oczywiście byli celem drugiej strony, aczkolwiek aczkolwiek charakter tutaj walk też sprawiał, że to ani w jedną, ani w drugą stronę wcale nie było takie proste. W filmie mamy tam bodajże scenę, gdzie oni tracą radio. I sam ten szyfrant indiański podsuwa myśl, żeby przebrać się, prawda, w japoński mundur, że on będzie udawał Japończyka, więc w jakimś sensie jest nawiązanie do tej sytuacji, że prawda, oni byli przez swoich białych współtowarzyszy czasami uważani za Japończyków, żeby się przebrać i japońskim radiem nadać tą wiadomość, bo o ile dobrze pamiętam, tam artyleria ostrzeliwuje za krótko i trafia prosto
w pozycje
amerykańskie. I przyznam, że nie jestem pewien, czy kasacja faktycznie miała miejsce. Wydaje mi się ona dość problematyczna o tyle, że zwłaszcza właśnie w drugą stronę, to zdobycie munduru i przedarcie się, jeszcze na ten znalezienie japońskiego radia, to byłoby wiele bardzo, nazwijmy, korzystnych zbiegów okoliczności. Ale tworzywo filmowe, prawda?
Tworzywo filmowe. Ale właśnie, pan mówi o tych białych. Jak Amerykanie patrzyli w ogóle na to, że przychodzą Indianie? Bo tam też są takie sceny, kiedy jeden z tych żołnierzy nawiązuje, jeżeli dobrze pamiętam, do bitwy o Little Big Horn.
Tak. Szeregowy Cheeks bodajże.
Dokładnie tak. No i jak Amerykanie tutaj patrzyli na to, że muszą współpracować z tymi Indianami, mimo że 50 lat temu tak około z nim przecież jeszcze walczyli.
Znaczy, tutaj mamy o tyle sytuację specyficzną, że równocześnie z tego powodu i pewnej tej popkultury, która już wtedy funkcjonowała, amerykańskiej, Indianie byli postrzegani jako takie osoby wojownicze, naturalni urodzeni wojownicy, prawda? Dlatego, że najczęściej ich, no, chociażby w hollywoodzkich filmach obserwowaliśmy w tej roli, tak?
Tak.
Może niekoniecznie korzystnej, bo napadali na przykład na Diligence z Johnem Wayne'em albo jakąś, prawda, farmę. Nie zmienia to faktu, że bardzo rzadko w filmie pojawiał się na przykład Indianin uprawiający ziemię albo coś takiego. Zazwyczaj byli, prawda, groźni albo dzielni, w zależności, prawda, jaką funkcję pełnili wojownicy. Więc tutaj nie było pewnego problemu natury na przykład takiej, że uważano, że oni są tchórzliwi albo coś takiego. Raczej tutaj odbiór był pozytywny, aczkolwiek oczywiście zdarzył się typowy rasizm, można powiedzieć. Tutaj nie oszukujmy się, lata 30, 40 to jest jeszcze ten okres, gdzie ten rasizm jest otwarty i oczywiście tutaj też jest ta kwestia, że wojna w gruncie rzeczy wiele zmieniła, dlatego że w percepcja właśnie, nawet jak ktoś jest rasistą, a później bierze z kimś udział w walce i ratuje mu życie, albo jemu życie jest ratowane, no to się troszkę zmienia, niuansuje się, prawda?
Tak.
Więc tutaj w jakimś sensie ta wojna, ten ich udział zrobił dużo dobrego, też pod względem ekonomicznym, bo służba w armii przez dużą część Indian była postrzegana jako szansa na podniesienie standardu życia, czy po prostu znalezienie jakiegoś takiego dobrego zajęcia, bo perspektywy, zwłaszcza w realiach wychodzenia z wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, w tych rezerwatach były dość kiepskie. To były ciągle bardzo izolowane społeczności. Tutaj warto pamiętać, że w latach 30-40 Indianie w tych rezerwatach, oni się z nich nie wypuszczali, czasami nie bardzo mogli, więc też ta interakcja ze szerszym społeczeństwem amerykańskim była dość niewielka. No i to w jakim sensie właśnie druga wojna światowa zmieni.
Przejdźmy do samej bitwy o Saipan. Tam się oczywiście rozgrywa właściwie większość fabuły tego filmu. No i tak, mamy początkowo lądowanie bardzo ciężkie dla Amerykanów. Zostają wpędzeni. Lądują na wyspie, potem muszą się zmagać z dobrze przygotowanymi do obrony Japończykami. A kiedy już z kolei przedzierają się przez te linie obrony, to widzimy, że Japończycy stosują taką taktykę raczej zaskoczenia, prawda? Tutaj są ukryte działa, tutaj ukryte okopy. Pan jako historyk, jak ocenia pan te walki amerykańsko-japońskie?
Znaczy tak, tutaj może tylko dodam jeden przypis, że ten film nakręcił John Woo, który swojego jest znany z takich filmów akcji, byśmy powiedzieli, tak. Zwłaszcza jeszcze na etapie, jak kręcił je w Hongkongu, co swoją drogą mogłoby sugerować, że ten film właśnie taki będzie, natomiast ja czytałem rozmowy z nim, w których, jak się okazuje, on chciał położyć nacisk w tym filmie na kwestie takie bardziej jak lojalność, przyjaźń, pewne tego typu rzeczy, natomiast prawdopodobnie ze względu na to, że on został zakontraktowany w ten sposób, to jemu starano się narzucić, że on ma bardziej takie właśnie kino akcji kręcić. Więc pewne kuriozum. Natomiast co do samego oddania tych walk, Saipan był o tyle specyficzny, że wcześniej Amerykanie, jak przeprowadzali operacje desantowe, one były zwyczaj na tych takich atolach na Pacyfiku. Tutaj mieliśmy już do czynienia z dość dużą wyspą, zdominowaną zresztą przez tą górę, która tam się pojawia, prawda, bo oni walczą na zboczach, uciekła mi teraz jej nazwa, ale to jest wygaszony wulkan, o ile dobrze pamiętam. Ona dominuje nad całą wyspą, ale też sama wyspa jest stosunkowo duża, teren jest dobry do obrony, jest trudny, porośnięty roślinnością, no dopóki nie zdmuchnie artyleria, ale mimo wszystko. Japończycy od dawna tą wyspę fortyfikowali, z tego względu, że ta wyspa była już pierścieniem obrony wysp macierzystych. Upadek Saipanu tak naprawdę będzie jedną z głównych przyczyn upadku rządów generała Tojo, takiego najbardziej kojarzonego, jakby takiego jednego symboli japońskiego militaryzmu. Tak. Bo faktycznie po zdobyciu Saipanu wyspy macierzyste wchodzą w zasięg amerykańskiego lotnictwa strategicznego. I dla Japończyków to był w jakimś sensie szok, tam była zresztą populacja cywilna, a Amerykanie zresztą tam się po raz pierwszy chyba spotykają z sytuacją, w której właśnie ta ludność cywilna dość masowo popełnia zbiorowe samobójstwo, nie chcąc się dostać w ręce amerykańskie, bo japońska propaganda, nazwijmy, przedstawiała ewentualny los w rękach amerykańskich w ten sposób, że wolano się rzucić z klifu albo rozerwać granatami, które japońscy żołnierze zostawiali cywilom. Potem będą podobne sytuacje na Iwo Jimie ewakuowano. Na Okinawie. Tam zresztą tej ludności będzie jeszcze więcej, więc to będzie jeszcze większy problem. Natomiast tutaj też siły japońskie były pokaźne, one fortyfikowały od ponad roku tą wyspę, więc nie odpowiem, czy nazwijmy tak, jak tam mamy, to się otwierają, wysuwają się działa, prawda, i nagle wszystko zostaje wsadzone w powietrze. Natomiast to jest próba oddania tego, że ta wyspa mimo absolutnej przewagi w powietrzu Amerykanów, tych dział z okrętów, prawda, a bagatela tam pływały pancerniki, to są naprawdę potężne pociski. I mimo tego Japończycy faktycznie po teoretycznie się wydawało już ostrzelanym i zneutralizowanym miejscu, pokazywało się, że tam gdzieś po prostu Japończycy tylko weszli głębiej w te swoje tunele w jaskinie, po czym wychodzili, czasami wyciągali faktycznie na jakichś szynach te działa i ostrzeliwali znowu Amerykanów. W jakim sensie sytuacja trochę podobna do tej, którą już omawialiśmy przy okazji listów z Iwo Jimy, gdzie też właśnie ta obrona była zakamuflowana i Amerykanie często wydawałoby się, że wchodzili w teren już oczyszczony, a tu nagle Japończycy, prawda, z jakiejś pozycji się niespodziewanie pojawiali.
No właśnie miałem powiedzieć, że pierwsze, co mi się skojarzyło, kiedy pan zaczął mówić o wzgórzach, o fortyfikacjach, to właśnie listy z Iwo Jimy. Bo tam naprawdę widzimy to, jak Japończycy zorganizowali sobie tę obronę. Tunele podziemne.
Tu nawet mamy podobny wątek z tą górą dominującą nad wyspą. Dokładnie. Prawda? Co prawda nie aż tak bardzo jak na Iwo Jimie, gdzie można powiedzieć, to jest ten wystająca góra i trochę, prawda, równiny pod spodem, tu ta wyspa jest większa, ale z drugiej strony jednak ona też dominowała i w jakimś sensie, jak kiedy Amerykanie zdołali na nią wejść i ją obronić i już zająć, to można w jakimś sensie, to był, wiadomo już było, że bitwa jest wygrana. Ona potrwała jeszcze, prawda, bodajże 2 tygodnie, ale mimo wszystko to już wtedy dla Amerykanów była bitwa wygrana. No tutaj ona była bardzo kosztowna, aczkolwiek jak mówię, dla Japończyków też i ona była dla nich takim ciosem nie tylko militarnym, ale też psychologicznym, bo to oznaczało, że ta taka linia, którą oni długo szykowali i ta wyspa nie miała upaść, to niestety dla nich to oznaczało, że no właśnie, potem mamy bitwę na Morzu Filipińskim, bo Japończycy już widzą tylko możliwość tego, że muszą stoczyć taką ostateczną bitwę morską. Mm-hmm. To zresztą jedynym celem było zmuszenie Amerykanów do negocjacji pokojowych, a nie pokonanie ich, bo Japończycy w zasadzie wiedzieli, że oni nie są w stanie Amerykanów jako takich pokonać. To jest zbyt duża potęga militarna i ekonomiczna.
Nietypowy film, całkiem dobrze zrobiony moim zdaniem, ale też całkiem dobrze, z tego co tutaj rozmawiamy, całkiem dobrze trzyma się tych faktów.
Znaczy, to jest kwestia specyficzna, bo o ile dobrze pamiętam, to ten film trafił na takie listy w rodzaju tam 10 najbardziej niehistorycznych filmów wojennych czy historycznych.
W ogóle.
Z takimi jak Flyboys, Pearl Harbor, o którym już rozmawialiśmy.
Tak jest.
Co do tego akurat się zgadzam, ale też na przykład Patrioty czy tego filmu, jak Amerykanie przychwytują U-Bota. Nie pamiętam teraz numeru.
Wiem, o którym
537, 517, ale jest ten taki, prawda,
500 film. Coś.
Tak, dokładnie. Tak. Więc on trafia na takie listy. co nie wydaje mi się do końca adekwatne, aczkolwiek rozumiem, że tutaj zapewne większość osób, które umieszcza go na tych listach, robi to ze względu na to, że no właśnie widzimy to, że ten film ma taki nacisk na akcję. Tak. Też spotkałem się z argumentami, że to jest film, że wadą tego filmu jest to, że głównym bohaterem nie jest ten Indianin, tylko ten biały grany przez Nicolasa Cage'a. Znaczy, ja mam wrażenie, że to są trochę zarzuty nie do końca związane z tym, czy to jest dobry film, czy nie, i czy on jest realistyczny, czy nie. Natomiast rozumiem, że wtedy, kiedy on powstawał, niektórzy uważali, że jest już taka potrzeba, żeby, mówiąc po prostu, powstał film o Indianach, prawda, w czasie II wojny światowej i z nimi jako głównymi bohaterami, i biorąc pod uwagę tytuł, to liczono na coś takiego, a faktycznie tutaj Nicolas Cage jest tym głównym bohaterem. No ale są te wątki przyjaźni, o których pan redaktor wspomniał, to jest chyba to, co John Woo próbował przemycić, ale zostało faktycznie przesłonięte przez te sceny akcji, można powiedzieć, zarzuty dotyczyły tego, że na przykład samoloty są efektami specjalnymi, a nie prawdziwe, ale film w zasadzie na tyle, na ile to możliwe, wydaje mi się, stara się być w miarę realistyczny. Tutaj nie wchodzimy oczywiście w kwestie rozmów pomiędzy poszczególnymi żołnierzami.
Nie,
oczywiście, że czy pewnych takich niuansów. Tutaj też, powiedzmy sobie wprost, nie ma czegoś bardzo rażącego, prawda, w tym filmie, przynajmniej z mojej perspektywy. Oczywiście można dyskutować o tym, czy dałoby się to zrobić lepiej. Albo realistyczniej, choć tu od razu dodajmy, realistycznie nie zawsze będzie oznaczało, że film będzie lepszy.
Dokładnie.
No tutaj zresztą warto wspomnieć, że film przecież nie odniósł sukcesu kasowego, co przyznam było dla mnie pewnym zaskoczeniem, jak o nim kiedyś sobie przeczytałem, bo jak pamiętam, jak on wchodził na ekrany i to było takie dość duże, duża premiera.
Zgadza się.
I zakładałem, że on nie miał problemów z, że tak powiem, odrobieniem włożonych w niego pieniędzy. No okazało się inaczej.
Moim i Państwa gościem był dr Jerzy Masowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo.